Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął uczestników konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa.
Papież wskazał, że zadaniem FAO jest nie tylko walka z głodem, lecz także wychowanie do autentycznego pokoju.
Problematyka europejska oraz sprawozdanie z prac Komisji Badającej Archiwa IPN to główne tematy 342. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski.
Zagadnienie dialogu międzyreligijnego w Kazachstanie poruszamy w rozmowie z biskupem Januszem Kaletą z Atyrau.
Złożona sytuacja relacji kościelno-państwowych w Polsce na przełomie lat 1949-1950 oraz działalność Komisji Mieszanej to temat kolejnej audycji Piotra Samerka.
22 listopada na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Jednym z najbardziej niepokojących paradoksów naszych czasów jest ciągłe szerzenie się ubóstwa na świecie, w którym jednocześnie ma miejsce bezprecedensowy rozwój gospodarczy, naukowy i techniczny. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując w Watykanie uczestników konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Wyraził on uznanie dla istotnej roli, jaką FAO pełni w walce z głodem na świecie. Była to jedna z pierwszych organizacji międzynarodowych, z którymi Stolica Apostolska nawiązała regularne stosunki dyplomatyczne. Od 1948 roku ma w niej ona status stałego obserwatora.
Benedykt XVI zaznaczył, że Stolica Święta była zawsze głęboko zainteresowana wszelkimi wysiłkami, by uwolnić ludzkość od głodu i niedożywienia. Wolność od głodu to podstawowe prawo każdego człowieka. Konieczne jest wzmożenie wysiłków, by pokonać tę tragedię, zwalczając takie przeszkody jak konflikty zbrojne, choroby, niesprzyjające warunki atmosferyczne i środowiskowe, masowe przesiedlenie ludności. Należy to czynić z uwzględnieniem zasad etycznych, które należą do wspólnego dziedzictwa wszystkich ludzi i są podstawą życia społecznego.
Wspólnota międzynarodowa musi zawsze korzystać z tego skarbu wspólnych wartości. Trwały rozwój jest bowiem niemożliwy bez ducha współpracy oraz gotowości dzielenia się zasobami profesjonalnymi i technicznymi. Szczególnie zatem dzisiaj rodzina ludzka musi znaleźć narzędzia i strategie zdolne do przezwyciężania konfliktów powodowanych przez różnice społeczne, rywalizację etniczną czy ogromną nierówność poziomu rozwoju gospodarczego. Ludzkość pragnie prawdziwego, trwałego pokoju. Będzie on możliwy tylko wówczas, gdy jednostki, grupy na każdym szczeblu i rządzący starać się będą podejmować decyzje silnie zakorzenione w fundamentalnych zasadach sprawiedliwości. Istotne jest więc, aby społeczeństwa podejmowały wysiłek wychowania ludzi działających rzeczywiście na rzecz pokoju. Zadanie to należy szczególnie do takich organizacji jak wasza. Koniecznie trzeba uznać, że podstawą autentycznej sprawiedliwości jest powszechne przeznaczenie dóbr stworzenia. Religia, jako potężna siła duchowa, mogąca uzdrowić rany konfliktów i podziałów, ma do wniesienia w tym względzie swój specyficzny wkład, zwłaszcza poprzez formowanie umysłów i serc zgodnie z wizją osoby ludzkiej.
Papież przypomniał, że sam postęp techniczny nie wystarcza. Trzeba uwzględniać szerszy kontekst pełnego dobra osoby. Pokój, dobrobyt i prawa człowieka są bowiem ze sobą nierozdzielnie powiązane. Ze względu na sprawę pokoju najwyższy czas zapewnić, by już nikt na świecie nie cierpiał głodu, podkreślił Benedykt XVI.
Na prywatnych audiencjach Benedykt XVI przyjął trzech kenijskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina, a także arcybiskupa Paolo Pezziego z Moskwy wraz z jego bliskimi. Ordynariusz archidiecezji Matki Bożej, jako następca arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, przyjął 27 października sakrę z jego rąk i odbył ingres do moskiewskiej katedry. Pracujący od 14 lat w Rosji arcybiskup Pezzi jest znany z dobrych relacji z przedstawicielami patriarchatu moskiewskiego. Wielokrotnie wyrażali oni zadowolenie z nominacji włoskiego duchownego, sugerując polepszenie dzięki temu relacji katolicko-prawosławnych. wśród najważniejszych tematów obrad polskich biskupów zebranych na Jasnej Górze na 342. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski znalazły się dyskusja nad nowym traktatem europejskim i kartą praw podstawowych Unii oraz informacja o opracowaniach Kościelnej Komisji Historycznej i Zespołu do Spraw Oceny Etyczno-Prawnej.
Arcybiskup Henryk Muszyński, referujący sprawy europejskie, powiedział, że biskupi wyrazili zadowolenie z faktu, że nowy traktat potwierdza status prawny i tożsamość kościołów, które przez wieki kształtowały oblicze Europy. Natomiast krytycznie biskupi odnieśli się do pewnych sformułowań karty praw podstawowych, zwłaszcza tych, które dotyczą rodziny.
Można wyczytać pewną sugestię, że mogą istnieć inne rodziny, które nie są związkiem mężczyzny i kobiety. To z naszego punktu widzenia jest nie do przyjęcia, ponieważ małżeństwo chrześcijańskie opiera się na niezmiennej naturze i także na prawie Bożym. Papież Benedykt powiedział bardzo wyraźnie, w takim wypadku przysługuje wszystkim również prawo do sprzeciwu sumienia.
Biskupi zauważają, że karta jest owocem wielu kompromisów, które jednak nie zadowalają w pełni wszystkich. Zapowiedzieli, że w komunikacie z obrad znajdzie się stanowisko popierające październikową decyzję władz Rzeczypospolitej Polskiej o przyłączeniu się do tzw. protokołu brytyjskiego. Oznacza to przyjęcie traktatu reformującego Unię z wyłączeniem karty praw podstawowych. Podczas obrad biskupi przyjęli końcowe sprawozdania z wyników prac Komisji Badającej Zasoby Archiwalne IPN dotyczące kontaktów z SB tych duchownych, którzy obecnie są biskupami. Biskup Stanisław Budzik, sekretarz episkopatu, powiedział, że ogólny wynik prac wskazuje, że Kościół w Polsce z konfrontacji z systemem komunistycznym wyszedł zwycięsko.
Kościół polski, także ci kapłani, którzy są obecnie biskupami, z tej konfrontacji wyszli zwycięsko. I nie ma dokumentów, które by w myśl memoriału, który niedawno Episkopat Polski na ten temat opublikował, obciążały ich, które by mogły postawić pod znakiem zapytania oświadczenia te, które oni również w tej sprawie składali.
Wśród innych tematów dzisiejszych obrad na Jasnej Górze znalazły się także przyszłość polskiej edycji Osservatore Romano, posługa wśród polskich emigrantów i zatwierdzenie kalendarza prac na rok przyszły. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Ogłaszaliśmy nominację księdza biskupa Janusza Kalety, ordynariusza Ateram w Kazachstanie, na konsultora papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego w studiu. Szczęść Boże, witam właśnie księdza biskupa Janusza.
Szczęść Boże.
Księże biskupie, Kazachstan jest krajem bardzo rozległym, ale też krajem, gdzie dialog religijny w jakiś sposób idzie do przodu i to nawet popierany jest przez władze państwowe.
Kazachstan to bardzo ciekawe państwo. Mieszka w Kazachstanie ponad 120 narodowości. Oczywiście teraz największą grupą są Kazachowie, etniczni Kazachowie, którzy uważają się za muzułmanów. Oprócz tego są przedstawiciele narodów wyznających religię prawosławną. To są Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini. Jest też dosyć dużo protestantów, Niemców z pochodzenia. Katolicy stanowią tylko około 1% całego społeczeństwa kazachstańskiego. Z punktu widzenia dialogu międzyreligijnego to jest jakieś takie bardzo ważne miejsce, można powiedzieć poligon doświadczalny. Prezydent Nazarbajew co prawda nie jest może wzorcowym demokratą, ale wśród zadań, które sobie postawił jako prezydent, jest zachowanie porządku, spokoju w tych relacjach pomiędzy poszczególnymi narodami zamieszkującymi Kazachstan, także pomiędzy przedstawicielami różnych religii, różnych wyznań. W jakim stopniu to się mu udaje?
Widać zewnętrzne przejawy tego dialogu, jak choćby te spotkania u was właśnie organizowane.
Ta potrzeba dialogu została dostrzeżona w czasie wizyty papieża Jana Pawła II. Pielgrzymka papieża do Kazachstanu miała miejsce kilka dni po zamachu na World Trade Center. Wszyscy zastanawiali się, czy papież w ogóle przyjedzie do Kazachstanu, kraju, gdzie mieszka większość muzułmanów. Papież nie tylko przyjechał, ale mówił, że Astana może być drugim Asyżem. Myślę, że jednym z powodów organizowania tych spotkań międzyreligijnych Kongresu Liderów Religii Światowych Tradycyjnych w Astanie na początku września są właśnie te słowa papieża, jego wizyta. To on rzucił tam ziarno, które powoli kiełkuje, rozwija się. Po raz pierwszy w 2003 roku doszło do spotkania, do Kongresu Liderów Religii Światowych, po rosyjsku tradycyjnych. To brzmi trochę jak religia aborygenów, ale chodzi o to w skrócie, że te religie mają być zakorzenione w tradycji danych państw, danych narodów. 3 lata później był drugi kongres. Przygotowywany jest 3. kongres liderów religii światowych i tradycyjnych.
Również 3 lata później, czyli 2009.
W 2009 roku. Niebagatelną rolę gra tutaj prezydent, który zapewnia nie tylko logistyczne przygotowanie tego kongresu, także poprzez materialne wsparcie umożliwia przyjazd przedstawicielom tych wszystkich bardzo różnych religii. Oczywiście większość stanowią muzułmanie i przedstawiciele religii chrześcijańskich. Kościół katolicki dzięki swoim możliwościom pozwala zaprosić do Kazachstanu, jeżeli nie taki pierwszy, to zbliżony do pierwszego garnitur przedstawicieli, liderów tych wszystkich religii.
To jeżeli chodzi o spotkania oficjalne, ale cóż, Kazachstan jest ogromny, ludności nie aż tak wiele. Jak to wygląda w życiu codziennym, ta współpraca?
W życiu codziennym trzeba powiedzieć, że w Kazachstanie mamy do czynienia z dziedzictwem takiego wojującego ateizmu, gdzie wszystkie religie bardzo długo były uznawane za pewne zło, wyraz zacofania, w jakimś stopniu były zabronione. Obecnie widzimy olbrzymi rozwój, zarówno wśród wyznawców islamu, chociażby liczba zarejestrowanych stowarzyszeń islamskich przekroczyła bodaj 1600 w całym Kazachstanie. W ostatnich 5 latach to jest wzrost o ponad 500 zarejestrowanych wspólnot religijnych. Podobnie rzecz się ma ze wspólnotami protestanckimi. My też jako katolicy notujemy pewien rozwój. Mamy bodaj 28 nowych zarejestrowanych wspólnot religijnych, parafii w całym Kazachstanie. Dialog jest rzeczą w Kazachstanie konieczną. Spotykamy się na co dzień z przedstawicielami innych religii. Dosyć często są to ludzie, którzy niedawno nawrócili się, przejęli się swoją rolą. Z neofitami bywa tak, że bywają skrajni. Wobec tego stosunkowo prosta droga prowadziłaby do jakiejś konfrontacji, do zatargów na tle religijnym. Dlatego tym ważniejsze jest najpierw poznanie przedstawicieli tych liderów, także na poziomie miejscowym, liderów islamskich, prawosławnych, przedstawicieli różnych chrześcijańskich kościołów, które też nierzadko bywają dosyć fundamentalistyczne czy skrajne.
Udaje się to nad Morzem Kaspijskim, w diecezji Atyrau, w księdza diecezji biskupa?
Staramy się, trudno siebie chwalić. Czas pokaże, jak to się będzie wszystko rozwijało. W każdym razie wszyscy księża, którzy pracują w mojej administraturze, starają się taki dialog, na ile to możliwe, prowadzić. Nie unikamy spotkań z przedstawicielami islamu, z przedstawicielami innych religii. Staramy się nie tylko mówić o tym, co jest dla nas ważne, a ważna jest wiara w Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem, który odkupił każdego człowieka, ale także poznawać kulturę, religię naszych sąsiadów, czy powiedzmy gospodarzy tego państwa. Bez tej takiej podstawowej znajomości kultury i religii niemożliwy jest też dialog.
Proszę Państwa, naszym gościem był administrator apostolski Atyrau w Kazachstanie, ksiądz biskup Janusz Kaleta, od niedawna konsultor Papieskiej Rady Dialogu Międzyreligijnego. Dziękuję serdecznie.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Komisja mieszana. 2 tygodnie temu wspominaliśmy, że w wyniku dekretu świętego oficjum potępiającego komunizm rząd w Warszawie znacznie zaostrzył kampanię przeciwko Kościołowi. 19 lipca 1949 roku na posiedzeniu Sekretariatu Komitetu Centralnego PZPR Hilary Mintz zaprezentował rozwinięty plan akcji antyklerykalnej, który miał polegać na zmasowanym uderzeniu. Akcja ta miała obejmować 2 fazy. Celem pierwszej było stworzenie silnej grupy prorządowej wśród duchowieństwa. Celem drugiej fazy był generalny atak, którego elementem miało być przedłożenie wszystkim księżom deklaracji lojalności rządowi. Chodziło o rozbicie jedności i doprowadzenie do trwałej dezintegracji Kościoła. Akcja zyskała pełne poparcie Bolesława Bieruta i Jakuba Bermana i kilka dni później została oficjalnie zatwierdzona. Dla polskich komunistów sprawa walki z Kościołem nabrała pierwszoplanowego znaczenia. Tym bardziej, że 1 sierpnia podczas pobytu Bolesława Bieruta sam Stalin mówił mu o konieczności doprowadzenia do trwałego podziału w polskim duchowieństwie. W tym samym czasie sowiecki ambasador w Warszawie, Wiktor Lebiediew, pisał w raporcie do swoich zwierzchników. Kościół w Polsce w ciągu 4 lat walki o umocnienie demokracji nie doznał żadnego poważnego uszczerbku. W dziedzinie walki z Kościołem nasi polscy przyjaciele znajdują się dopiero na samym początku realizacji tego swojego zadania. Rozumieją oni jednak, że zadanie to wysuwa się obecnie na pierwszy plan. W lipcu 1949 roku, mimo wcześniejszych zastrzeżeń, komuniści zgodzili się na kościelną propozycję powołania komisji mieszanej, która miała stanowić płaszczyznę dialogu między rządem a episkopatem. Zmiana w nastawieniu władz wynikała z przyjętych planów ataku na kościół. Na forum komisji komuniści chcieli na bieżąco obserwować reakcje biskupów na restrykcje i w konsekwencji wymuszać kolejne ustępstwa. Komisja zaczęła swoje prace 5 sierpnia 1949 roku, kiedy to ukazał się też dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania, który w istocie znacznie tę wolność ograniczał. W skład komisji weszli biskupi Zygmunt Choromański, Michał Klepacz i Tadeusz Zakrzewski. Natomiast rząd był reprezentowany przez ministra Władysława Wolskiego, wiceministra obrony narodowej Edwarda Ochaba i Franciszka Mazura z biura politycznego. Episkopat nie był jednomyślny co do sensu powołania takiej komisji. Przeważyło jednak stanowisko prymasa Wyszyńskiego i kardynała Sapiehy, którzy uważali, że otwarta konfrontacja z komunistami musiałaby doprowadzić do jeszcze większych strat, podobnie jak to się stało na Węgrzech. Rozmowom na forum Komisji Mieszanej towarzyszyły kolejne uderzenia komunistów w Kościół. We wrześniu rozpoczął działalność prorządowy tzw. ruch Księży Patriotów. W listopadzie natomiast episkopat został zmuszony do zawieszenia działalności wszystkich stowarzyszeń katolickich w Polsce na skutek niewykonalnych przepisów zawartych w rządowym dekrecie o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach. Wtedy też wyraźnie spadło tempo rozmów Komisji Mieszanej, która przez pierwsze 2 miesiące spotykała się niemal co tydzień. Strona kościelna sprzeciwiła się w listopadzie projektowi porozumienia przedstawionego przez stronę rządową, które w istocie miało prowadzić do powstania Kościoła Narodowego i zerwania więzów ze Stolicą Apostolską. Minister Wolski niedwuznacznie dawał do zrozumienia, że niepodpisanie porozumienia pociągnie za sobą kolejne represje wymierzone w Kościół. Watykan wiedział o rozmowach prowadzonych przez polskich biskupów z rządem warszawskim i znał pogłoski mówiące o możliwości podpisania jakiegoś porozumienia, jednak uważał je, jak o tym pisał w raporcie z 24 października 1949 roku ambasador Pape, za absurdalne. Sekretariat stanu nie miał złudzeń, że polityka komunistów w krajach Europy Środkowej zmierza do całkowitego podporządkowania Kościoła i do włączenia go w propagandową działalność komunistyczną. Jednak ani Watykan, ani ambasador Pape, ani też rząd w Londynie nie wiedzieli do końca, że w łonie polskich biskupów nie było zgodności co do celu dalszych rozmów z władzami. Kardynał Sapieha opowiadał się za taktycznym przedłużaniem ich w nieskończoność. Natomiast prymas Wyszyński i biskup Choromański uważali, że jakiś rodzaj porozumienia z rządem może na pewien czas zatrzymać falę represji. Za tydzień będziemy kontynuować opis dramatycznej sytuacji Kościoła w Polsce na przełomie 1949 i 1950 roku, której jednym z najsmutniejszych przejawów była likwidacja Caritasu przez komunistów.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.